A więc Jezus jest tam, o tym czytamy, zobaczcie, Ewangelia Jana, rozdział 10, końcówka. I czytamy tam taką ciekawą informację, że znowu odszedł za Jordan na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił i tam pozostał. A wielu do niego przychodziło i mówiło: Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Czyli Jezus wrócił na tereny, gdzie działał Jan Chrzciciel. Jan już jest ścięty, nie ma go, ale ludzie mają żywo w uszach i w pamięci nauczanie Jana. I pamiętają też, co Jan mówił o nim. I teraz mogą sobie porównać bezpośrednio i wyrobić sobie własne zdanie na temat Jezusa, pamiętając tylko to, co Jan mówił. Byli przychylnie nastawieni, słuchają Jezusa, a Jezus mówi do nich. Jezus ich naucza. I Ewangelia Łukasza, rozdział 13, widzimy, że Jezus jest, werset 22, Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Tak? A więc Perea nie jest wcale miejscem docelowym. Jezus jest w drodze do Jerozolimy. A on cały czas zmierza w jakim kierunku? To nie do końca chodzi o to, że on chciałby po prostu zakończyć swoją misję w Jerozolimie, tylko po prostu chodzi o to, że on chce wypełnić wolę Ojca. Wola Ojca jest jaka? No właśnie taka, że on tam będzie sądzony, tam będzie odrzucony, tam będzie zabity. Idzie tam, bo taka jest wola Ojca. Taka jest wola Ojca. I posłuchajcie, i wtedy właśnie czytamy w wersecie 23, że ktoś z tłumu mówi do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Czy tylko niewielu będzie zbawionych? I to było taki przebłysk tych rozmów, które ludzie toczyli, rozmawiając o czasach ostatecznych i rozmawiając o tym, jak to będzie na sądzie ostatecznym, kto ostatecznie będzie zbawiony. No ludzie rozmawiali na ten temat. I zobaczcie, w jakim kontekście ten człowiek zadaje te pytanie. A no właśnie w kontekście tych dwóch przypowieści, w wersetach od 18 do 21, jedna przypowieść jest o ziarnie gorczycznym, a druga przypowieść jest o kwasie, który zakwasił 3 miary mąki, czyli takie naczynie z mąką 40-litrowa, więc takie duże naczynie. To ciekawe, bo gdybyśmy się przyjrzeli, o czym naprawdę to mówią te przypowieści, to tak naprawdę pierwsza ta przypowieść o ziarnie gorczycznym mówi nam co? No mówi nam o tym, że ziarno wrzucone do ziemi gorczycy wyrasta na wielkie drzewo. No wiecie, jak byłem w Izraelu właśnie ostatnio, to ktoś podszedł do mnie i mówi: a czy wiesz, co to jest? Co to jest? Ja mówię: krzak jakiś. Gorczyca. To jest gorczyca? No tak, to jest gorczyca. To masz ziarnko, prawda? Roztarł ten kwiat. Mówi: zobacz, to jest ziarno. A to jest gorczyca. Mówię: taka mała? No tak. No bo gorczyca to jest krzak, najczęściej 50-70 cm, no maksymalnie 2,5 metra, ale to jest krzak, nigdy nie staje się drzewem. I to ciekawa sprawa, ponieważ Jezus mówi, że gorczyca staje się drzewem. Wyrośnie, stanie się wielkim drzewem i w konarach tego drzewa będą miały schronienie ptaki, czyli byśmy powiedzieli po prostu narody świata. Więc o co tutaj chodzi w tej przypowieści? No chodzi o to, że Boże panowanie i Boże działanie zawsze przewyższa nasze oczekiwania. Zawsze przerośnie nasze oczekiwania. Że po prostu to, co Bóg czyni, pomimo małych początków, staje się olbrzymim dziełem. I zawsze no, jest ponad nasze oczekiwanie. I to jest bardzo ważna lekcja, ponieważ w ten sposób Jezus mówi: nie ograniczajmy Boga w naszych umysłach. Po prostu spodziewajmy się wielkich rzeczy, niesamowitych rzeczy, ponieważ taki jest Bóg w swoim działaniu. A druga przypowieść o owym zakwasie. Kobieta wzięła 40 naczynie i 40 litrów mąki, bo tam są 3 miary. To powiedzmy, że będzie około 40 litrów takie naczynie mąki. Wrzuciła tam, słuchajcie, zakwas. I ten zakwas przeniknął całą tą mąkę, zakwasił. Czyli, można powiedzieć, spenetrował, przeniknął i przemienił, tak byśmy powiedzieli. Ponieważ Królestwo Boże takie właśnie jest. Tam, gdzie się pojawi, no co je zatrzyma, powiedzcie? Boga nic nie jest w stanie zatrzymać. W Jego panowaniu, w Jego działaniu. On jest potężny. On jest zwycięski. On podąża do celu. A takie jest właśnie Królestwo Boże. I słuchajcie, i w kontekście tych dwóch przypowieści człowiek mówi: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? No i Jezus mówi mu przypowieść. Opowiada mu przypowieść i zaczyna tak. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Więc wydaje się, że Jezus potwierdza przypuszczenia tego człowieka, ale chcę wam powiedzieć, że jak będziemy czytali dalej, to się okaże, że wcale nie. Tylko, że ostrzega, mówiąc do jego słuchaczy: niewielu z was, którzy mnie teraz słuchacie, może wejść. I to by było smutne. I to by było tragiczne dopiero. I nie wiem, czy to koniecznie jest związane z takim właśnie myśleniem ograniczającym Boga, czy może właśnie z tym, że ludzie słuchając nic z tym po prostu nie robili i tak sobie dywagowali potem, tak po prostu sobie dyskutowali. Wielu będzie zbawionych, niewielu będzie zbawionych. Można utracić zbawienie, nie można utracić zbawienie. I takie właśnie tematy, takie dyskusje, które tak de facto potrafią zająć cały czas, który powinniśmy spożytkować inaczej. I zobaczcie, Jezus mówi, mówiąc słowo starajcie się, to słowo, słuchajcie, jest, ono obrazuje sportowca, który musi wymęczyć się i wycierpi, zanim nie wygra bitwy, zawodów. Czyli moglibyśmy powiedzieć, musicie powalczyć, musicie zawalczyć i to nie będzie proste, aby przejść przez wąską bramę. Wąska brama, tutaj chodzi o bramę do domu. Nie do miasta, tylko do domu. Do domu. Przez wąską bramę. Więc Jezus mówi taką rzecz, że przejście przez tą bramę wiąże się z konkretnym takim wysiłkiem, trudem, cierpieniem, umęczeniem, a więc ma swoją cenę. I trochę tak sobie pomyślałem, że to jest trochę tak, wiecie, Jezus tutaj porusza taki temat. Czasami w szkole młodzież startuje do różnego rodzaju konkursów, wcale nie zamierzając zająć w nich pierwszego miejsca. Tylko po prostu wiedzą, że jeżeli wystartują, to już za to mają punkty. Prawda? I dokładnie Jezus piętnuje taką postawę, że nie chodzi o to, żebyś po prostu stanął do zawodów i nieważne, co tam wygrasz, nie wygrasz, postarasz się, nie postarasz się, prawda? Bo już za to będziesz punktowany. Nie, za to nie będziesz punktowany, że stajesz do zawodów. Będziesz punktowany, jeżeli będziesz walczył. Umęczysz się. Zapłacisz cenę, wycierpisz. Tak wtedy będziesz punktowany. A jeżeli przyjmiesz taką właśnie postawę, byle jaką, wiedz, że zamkną ci przed nosem drzwi i nie wejdziesz. Taki tutaj jest obraz. I zobaczcie, w ogóle ten fragment już od rozdziału 11, tam cały czas przewija się obraz uczty. I uczta jest, słuchajcie, prawie do samego końca. Już nawet w tym fragmencie, który tutaj rozważamy, parę razy jest mowa o uczcie. Przypowieści mówią o uczcie, to krąży wokół uczty. Oczywiście nawet ta przypowieść rzeczywiście odnosi się do tej ostatecznej nagrody, ostatecznego bycia z Bogiem. Dla kogo to jest? Zamiast myśleć, czy wielu, czy niewielu, to ty się zastanów, mówi Jezus, czy ty rzeczywiście starasz się ustawicznie, czyli płacisz cenę. Oto ja teraz stoję przed tobą, mówi Jezus, i co ty z tym zrobiłeś? Czy ty odpowiedziałeś na to przesłanie, które ja przyniosłem? Wszak moje słowo to słowo Ojca. Czy traktujesz je jak słowo Ojca? Czy swoje życie odniosłeś do tego poselstwa? Co z tym zrobiłeś? Czy uznałeś mnie? Czy poszedłeś za mną? Czy płacisz cenę z tym związaną? Taką, jak płacą ci, którzy idą za mną. Prawda? Co ty zastanawiasz się, czy będzie wielu, czy niewielu zbawionych? Bo jak zamkną drzwi, mówi Jezus, zobaczcie, jak mówi. Nagle przychodzi, wy staniecie na dworze. Czy widzicie, co Jezus robi? On konfrontuje swoich słuchaczy i mówi, gdy zamkną drzwi i wy staniecie na dworze, my? No przecież my ciebie słuchamy. Wy staniecie na dworze i wy będziecie pukać w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. On odpowie, ja nie wiem, skąd wy jesteście. Czyli mówiąc wprost, kim wy jesteście? Od kogo wy przychodzicie? Kogo wy reprezentujecie? Ja nie wiem. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą, na ulicach naszych nauczałeś. I tutaj Jezus odnosi się do rzeczywistości, z którą miał cały czas do czynienia. Tak, ludzie chętnie siadali, jedli z Nim. Tak, ludzie bardzo chętnie słuchali tego, co mówił, ale pytanie jest, co z tego wynikało i odpowiedź była jaka? Najczęściej nic. Czy wielu będzie zbawionych? A co tam w ogóle ma do rzeczy? Ty człowieku, czy ty starałeś się wejść przez wąską bramę? Jezus na takie argumenty typu jadaliśmy, pijaliśmy z Tobą, czyli powoływanie się na jakieś takie wspólne momenty. Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie. I tam jest, mówiąc wprost, odłączcie się ode mnie. To jest to takie odłączenie, które jest całkowitym odłączeniem. Ja nie chcę mieć z Wami nic wspólnego. Ja nie wiem, kim Wy jesteście. I zobaczcie, że ci ludzie stoją na zewnątrz, oni patrzą przez okno i widzą, co się dzieje w środku, ale oni są na zewnątrz. W środku jest światło, w środku są stoły, w środku są goście, ale oni są na zewnątrz, a na zewnątrz jest co? Końcówka i jest po prostu ciemność, to jest ciemność zewnętrzna. To jest miejsce, gdzie po prostu człowiek jest spoza. Bożą łaską jest po prostu w miejscu potępienia. I zobaczcie, co jest powiedziane w wersecie 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie. A co ujrzycie? Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Sami siebie precz wyrzuconych, a to nie koniec. I przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa. Zapełnią ten dom, a wy będziecie na zewnątrz. Więc to, co mówi Jezus, to mówi, przestań zastanawiać się nad tym, czy wielu będzie zbawionych. Ty po prostu staraj się wejść przez wąską bramę. Bądź gotowy cierpieć, zapłacić cenę. Podążając za mną. I zobaczcie potem wersety od 31 do 35. Mamy znowu faryzeusze się pojawiają. Bibliści mają dylemat, czy to są przyjaciele Jezusa, czy nie. Trudno jest poza Nikodemem na początku Ewangelii Łukasza widzieć jakichś przyjaciół w postaci faryzeuszów. Ale nie wdając się w szczegóły tak naprawdę, Jezus co w tych słowach mówi? Bo oni mówią, uciekaj stąd, Herod chce cię zabić. Tak się troszczy o niego. Pytanie, czy chcą go usunąć tak naprawdę? Nie chcą mieć tego problemu w Prei. Uciekaj poza terytorium Heroda Antypasa, czyli dokąd? Do Judei. Bo Antypas rządził w Prei i w Galilei. Jego rządy nie sięgały w Judei. Czyli tak naprawdę dokąd go tam kierują? Tacy przyjaźni są. Ale tak naprawdę w tych słowach, w tym fragmencie Jezus mówi o czymś innym. On mówi, ja nie boję się płacić ceny. Ja nie będę jak niektórzy z tych fałszywych mesjaszy, którzy salwowali się ucieczką, żeby ratować swoje życie. Ja w przeciwieństwie do nich nie będę uciekał. Ja mam jasny cel. Ja tu jestem tylko jakby przejazdem. Zmierzam do Jerozolimy. Idę tam, gdzie umierają wszyscy prorocy. I również ja tam oddam swoje życie. I tragiczne jest to, że nawet to święte miasto i wy tyle razy próbowałem zebrać was, jak kokosz gromadzi pisklęta, a wy nie chcieliście. Jezus to mówi słowami samego Boga. Tyle razy. Dlatego ten dom wam pustym zostanie. Bo wy nie myślicie o tym, co jest miłe mojemu Ojcu. Tylko chcecie tam realizować swoje cele, swoje idee. Ale to jest dom mojego Ojca. Ale to jest Jego dzieło. Ale to jest Jego wola. I dlatego Jezus mówi, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli Jezus mówi tak, zobaczymy się. I pamiętacie, kiedy te słowa padają, prawda? Więc Jezus mówi, ja tam przyjdę. Będę tam. Ale nie wcześniej. I zobaczcie potem rozdział 14. Znowu jest Jezus zapraszany do domu. Znowu na obiad. Więc kolejna osoba mogłaby powiedzieć, Panie, ale ja Cię zapraszałem na obiad do siebie, na posiłek. No wspomnij to. Jadłeś u mnie. Prawda? I jest zaproszony na posiłek, a oni co znowu, faryzeusze? Słuchają? Podpatrują. Ci to mieli taką przywarę. Przyłapać kogoś na jakimś potknięciu. Wiecie, pomyślmy sobie, jak patrzymy na innych. Bo kiedy tak patrzymy na innych, starając się ich przyłapać na potknięciu, to popatrzmy, że to już kiedyś było. I Jezus nie patrzy na nich. Na kogo Jego oczy są zwrócone? Jest człowiek z puchliną. Jakkolwiek to wyglądało. Ale ja sobie wyobrażam człowieka, który po prostu, wiecie, jest taki nadzwyczajnie opuchnięty. No, dobrze myślę? No, puchlina, no. Więc myślę, że to jest bardzo przykre, bardzo utrudniające funkcjonowanie. No po prostu Jezus nawet o nich nie myśli. Nie myśli nawet o tym obiedzie, tylko o czym myśli? O tym człowieku. I to jest bardzo ważne, bo staramy się śledzić, o czym myśli Jezus, bo o tym myśli Ojciec. On nie myślał o jedzeniu. On nie myślał o tym, by coś im udowadniać. On już jest sfokusowany na tego człowieka. I zaczyna z nimi rozmawiać. Pyta ich, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy nie. A oni milczą. Przecież oni dobrze znają, tam są uczeni w prawie. Dobrze wiedzą, jaki jest, co mówi prawo, jaki jest komentarz rabiniczny do tego. Bo Jezus ten komentarz im potem przytacza właśnie. Prawda? Ale oni milczą, więc on co? Ujął go i uzdrowił. A potem przytacza im komentarz i mówi, czy... rzekł do nich, jeśli osioł lub wół którego z was... Inne tłumaczenie mówi, że syn lub wół, czy tam syn lub osioł, któregoś z was wpadnie do studni, czy zaraz, nawet w dzień sabatu go nie wyciągniecie? Oczywiście, że tak, bo komentarz, który był spisany, mówił, że wolno tak zrobić. Jeżeli czyjeś życie jest zagrożone, jeżeli sytuacja jest naprawdę poważna, to Bóg nie ma nic przeciwko temu, żeby ratować, jest za tym, żeby ratować. Wy dobrze znacie ten przepis. Wy dobrze znacie ten komentarz. Ale milczycie. I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Ale zobaczcie, co się potem dzieje. Zaczyna się zajmowanie miejsc. Tutaj nie wiedzieli, co powiedzieć. Tutaj tak naprawdę za bardzo nie byli przejęci, wiecie, sytuacją, a tutaj ja tu siądę, prawda? To jest moje miejsce. I oni między sobą dyskutowali, kto z nich jest ważniejszy, bo na tej podstawie uzgadniali miejsce na sali. No tym żyli, wyobrażacie sobie? To ich pochłonęło. Już widzę ich tam dyskutujących, kto gdzie ma siedzieć, a przecież przed chwilą milczeli, kiedy pytam o naprawdę ważną rzecz. Bo tam jest ich serce. A Jezusa myśli, serce jest właśnie przy tym człowieku. I to nam pokazuje, jak Jezus mówi, gdzie jest twoje serce? Gdzie są twoje myśli? Przy kim? I zobaczcie, on mówi taką bardzo ciekawą rzecz. Werset 12. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby czasem i oni się nie odwdzięczyli. Ale co rób? Zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I to jest to, do czego zmierzamy dzisiaj, że Bóg podnosi z prochu nędzarza. I tam jest jego serce. Jest przy tych ludziach. Jest w takich sytuacjach. Jezus mówi, zaproś takich ludzi i będziesz błogosławiony, bo nie mają czym odpłacić tobie. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I zobaczcie, mówi im podobieństwo o wielkiej wieczerzy. Prawda? Iż pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę, zaprosił wielu. Ale nikt z zaproszonych nie chciał przyjść. Bo po pierwsze, kupiłem co? 5 par wołów. Bo kupiłem pole. Bo ożeniłem się. I sługa przychodzi i mówi, panie, nikt nie chce przyjść. A on mówi, wyjdź prędko na place, ulicę, sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. I on to zrobił. I oni przyszli. Ale jeszcze było miejsce. I zobaczcie, co mówi znowu pan. Wyjdź na drogi, między opłotki, przymuszaj, by inni weszli. Czemu? Niech będzie zapełniony dom mój. Niewielu będzie zbawionych? Dom będzie zapełniony. Dom będzie zapełniony. Chwała Bogu. I ten człowiek tak uczynił. Ale co Jezus mówi? Najsmutniejsze jest to, że nie będzie tych, którzy zostali zaproszeni. Wiecie, to jest to, czym Jezus chce nas poruszyć. On mówi, ty myślisz nad tym, czy niewielu będzie zbawionych? Ty pomyśl, że możecie nie być na koniec ze mną. To jest problem, a ty się zastanawiasz, czy niewielu będzie zbawionych. To jest problem. I zobaczcie, Jezus mówi potem w wersetach od 25 do 35 o tym, czego oczekuje tak naprawdę. I mówi, kto nie może być jego uczniem? I mówi o 3 rzeczach. Po pierwsze, mówi tak, kto nie ma w nienawiści ojca swego albo matki, żony, dzieci i braci. Co to znaczy? Często nie rozumiemy za bardzo, co z tym fantem powiedzieć. Mam nienawidzić mojej mamy, którą kocham? Nie. Tylko jeżeli ja kocham kogoś bardziej niż moją mamę, to w języku hebrajskim oznacza, że ją nienawidzę. Kochać mniej kogoś niż kogoś innego, to znaczy, że ja go nienawidzę w stosunku do tego, którego bardziej kocham. Czyli tak naprawdę Jezus mówi, jeżeli ktoś nie kocha mnie najbardziej ze wszystkich osób, bardziej niż cokolwiek na tym świecie, nie może być moim uczniem. Tu o to chodzi, mówi Jezus. Jeżeli ty nie myślisz o tym przede wszystkim, co jest bliskie dla mnie i nie jesteś gotowy przede wszystkim wypełnić mojego słowa, to nie możesz być moim uczniem. I to jest właśnie to. Starać się, to wycierpieć, wymęczyć, czyli po prostu, wiecie, zapłacić cenę. Po drugie, jeżeli kto nie bierze krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I branie krzyża oznacza co? Że ja, ponieważ kocham Boga ponad każdego innego, ja chcę i wypełnię Jego wolę dla mojego życia. To, dlaczego On mnie powołał. I trzecia rzecz, ja zanim się zwiążę z Bogiem, zanim powiem wzniosłe słowa, kocham Cię Boże, tak, tak, jesteś moim Panem, chcę Ci służyć, to ja sobie przeliczę koszty, a potem już nie będę się odwracał do tyłu. Tylko będę iść pomimo kosztów, bo się zobowiązałem. Bo się zobowiązałem. Bo poważnie potraktowałem przymierze. Prawda? I teraz słuchajcie, rozdział 15. Niesamowite, że zdążyliśmy. Wersety od 1 do 10, dwie przypowieści, które nam pokazują, gdzie jest Boże serce. Stado owiec i gubi się w nim jedna owca. I co robi pasterz? Zostawia tych 99, idzie szukać zgubioną. A co to jest za zgubiona owca? Jezus mówi, większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się opamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy opamiętania nie potrzebują. I później podobna rzecz jest z 10 drachmami. Jeden zgubiony grosz jest tak bardzo cenny w oczach Bożych. Jedna zgubiona moneta, zgubiony grzesznik. Bóg szuka, aby ratować. Gdzie jest Boże serce? Czy my to widzimy na tym szerokim fragmencie? Przy nędzarzu, którego On podnosi z prochu ziemi. Drodzy, czy my staramy się, i nie chodzi mi, wiecie, tutaj o to, że my jesteśmy zbawieni z uczynków, tylko czy my miłujemy Boga ponad wszystkich i wszystko i z powodu tej miłości jesteśmy gotowi wykonać Jego wolę, bo przeliczyliśmy koszty i już nie odwracamy się mówiąc, czy warto było. Ponieważ rozumiemy, że stawka idzie o wieczność z Bogiem. Ale czy nasze serce jest tam, gdzie jest Boże serce? Tak byśmy powiedzieli, o kim my myślimy, troszcząc się, zamartwiając. To ważne jest, by troszczyć się o brata rodzonego, o siostrę rodzoną, o mamę. Ale jeżeli byśmy na tym poprzestali, to my widzimy, co robił Jezus. On dostrzegał wokół siebie ludzi zgubionych, potępionych, bo jeżeli twoja mama jest nawrócona, twój tato jest nawrócony, twój brat jest nawrócony, to ty jesteś jeszcze po to, aby ratować innych, którzy są zgubieni nadal. I przy tych było serce Jezusa. On widział tych, którzy po prostu byli w potrzebie, bo byli obrazem ludzi, którzy są pokonani przez grzech. Kogo zapraszasz? O kim myślisz? Do kogo biegną twoje myśli? Kogo dostrzegasz? O tym jest dzisiejszy fragment. A tytuł kazania był, że Bóg podnosi z prochu nędzarza. I możemy być pewni, że Jezus działa dzisiaj na rzecz takich osób. Tych, którzy upadli, zgubili się. I wołają o ratunek. Amen.